Materiał jest fragmentem książki 10 lat w Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Wspomnienia z lat 1980-1990 autorstwa Michała Lutego. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Rok 1984 w areszcie śledczym. Symboliczny rok 1984, przywoływany w słynnym dziele George'a Orwella oraz almarikowskim eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984, spędziłem w więziennym areszcie. Wkrótce mnie i Maciosa przeniesiono do innej celi, za ścianą której, jak się okazało, przebywały kobiety, a wśród nich Danuta Skorenko. Macios przebił przez kratkę wentylacyjną otwór do sąsiedniej celi. Mogliśmy więc bez większych przeszkód porozmawiać z nieznaną mi wcześniej Danką. Powiedziałem, że o istnieniu jej grupy dowiedziałem się w pierwszych dniach grudnia 1983 roku z telewizji, gdy pokazano zlikwidowany w tym czasie punkt drukarski. W takich to okolicznościach poznałem jedną z bardziej bezkompromisowych i barwnych postaci śląskiej Solidarności. Osobę pełną fantazji, charakterystycznej dla kresowej szlachty, z której wywodzili się jej przodkowie. Skorenko została aresztowana kilka dni przede mną. Widziałem w reżimowej telewizji pełną triumfu relację o zlikwidowaniu przez SB punktu drukarskiego Solidarności. Mogłem więc opowiedzieć Dance o tym, co zostało pokazane. W tej celi obok Danki siedzieliśmy z Maciosem tylko we dwóch. Zaraz po nowym roku rozpoczęło się śledztwo. Obaj byliśmy wzywani na przesłuchania, z taką tylko różnicą, że w mojej sprawie toczyło się postępowanie, a jego wzywano w celu przepytywania o mnie i instruowania co do podejmowanych przez niego tematów rozmów. Był już po wyroku, choć się do tego nie przyznawał. Zamiast trafić do docelowego więzienia, jak większość skazanych, na Mikołowskiej miał łatwiejsze życie, gdy jako konfident wykonywał powierzone mu zadania. To częste wychodzenie przez niego z celi umożliwiło mi przekazanie do Marysi pierwszej informacji o mnie po aresztowaniu. Jak to było możliwe? Tu muszę trochę cofnąć się w czasie, do okresu po internowaniu, z którego wyszedłem w sierpniu 1982 roku. Byłem na osiedlu Paderewskiego jednym z kilkorga internowanych i w związku z tym osobą dobrze znaną sąsiadom. Ponadto na osiedlu, w znacznej części zamieszkanym przez inteligencję, rozkwitało ożywione życie opozycyjne, o czym piszę w dalszej części wspomnień. Wśród sąsiadów z naszej klatki, graniczna 53C i sąsiedniej, graniczna 53B, mieliśmy wiele osób znajomych. Jedną z nich była Elżbieta Paliga. Często do nas zaglądała i dzieliła się różnymi wiadomościami. Kiedyś powiedziała, że jej koleżanka, Sylwia Madejska, jest dentystką i pracuje w areszcie przy Mikołowskiej. Była to jedna z wielu przekazanych informacji. Pozornie nie zwróciłem na nią uwagi, natomiast dobrze zapamiętałem. Gdy sam znalazłem się w areszcie, postanowiłem dotrzeć do dentystki. Domyślałem się, że Madejska już jest zaalarmowana po moim aresztowaniu i pewnie pytana, czy nie ma ze mną jakiegoś kontaktu. Nie pomyliłem się. Gdy wreszcie dotarłem do gabinetu, kilkakrotnie zgłaszałem rzekomy ból zęba i usiadłem na fotelu, to znaczące spojrzenie pani Sylwii upewniło mnie, że miałem rację. Kazała mi otworzyć usta, po czym spokojnie wyjęła z nich zwitek papieru, szczelnie owinięty folią i dyskretnie schowała do kieszeni. Wiadomości dotarły do Marysi jeszcze tego samego dnia i chyba ją nieco uspokoiły. Przekazałem także, że odmawiam składania jakichkolwiek wyjaśnień. Byłem pod nieustającym nadzorem konfidenta, a sporządzenie takiego grypsu wymagało nie tylko sporo czasu, ale i ostrożności, by nie zorientował się w moich poczynaniach. Szanse na to dały mi wezwania Maciosa na rzekome przesłuchania. Wtedy w celi zostawałem sam. Mogłem przygotować i zabezpieczyć przed wilgocią zwitek papieru z wiadomościami. Miałem go od kilku dni przy sobie. A gdy klawisze robili rewizję w celi, zwykle bez uprzedzenia, wtedy po prostu chowałem go do ust. Najtrudniejsze było przygotowanie grypsu i dostanie się do gabinetu. Samo zaś przekazanie takiej wiadomości było sprawą najprostszą. Rok 1984 był tym, w którym w więzieniach siedziało sporo osób zatrzymanych w związku z podziemną działalnością. Do tej pory miałem okazję poznać Skałeckiego z Tychów, o czym już pisałem. Teraz spotkałem Krzysztofa Bobulę, wesołego górnika z wyboru, którego rodzice mieszkali w Krakowie, a jego samego fantazja zagnała na Śląsk, do KWK Mysłowice. Bardzo mile wspominam wspólny pobyt w jednej celi z Kazimierzem Stronkiem z Mysłowic, mądrym prawnikiem i wrażliwym człowiekiem. Wkrótce też zetknąłem się z Wojciechem Bonclerem. Bobula, Strąg i Boncler należeli do grupy Danki Skorenko. Karuzela przerzutek z celi do celi kręciła się zgodnie z logiką znaną tylko prowadzącym śledztwa. W końcu trafiłem do nietypowej celi. Nietypowej, bo dobrze zagospodarowanej, w której chyba od roku siedział Mariusz Heyman-Weldman, jeden z najoryginalniejszych więźniów i konfidentów, jakich spotkałem. Podawał się ni mniej ni więcej, tylko za oficera SB, wypełniającego specjalną misję, co nie było zabawne, gdyż traktował współwięźniów, jeżeli nie byli odporni psychicznie, jako ofiary. I usiłował ich przesłuchiwać, zadając pytania i żądając, aby na nie odpowiadali. Często był wywoływany z celi i nie ukrywał, że rozmawiał ze śledczymi o współwięźniach. Stwarzało to atmosferę dodatkowego zagrożenia. Mnie też próbował zastraszyć. Któregoś dnia po powrocie do celi powiedział, że jutro pojadę do aresztu na ulicę Lompy. Bywały takie przypadki, że aresztantów przewożono niejako z powrotem do aresztu w komendzie wojewódzkiej MO przy ulicy Lompy. Nikt za takim wyjazdem nie przepadał, ponieważ warunki pobytu były tam gorsze, a i sam wyjazd mógł się wiązać z niemiłymi niespodziankami, jakie mogło przynieść śledztwo. Utarło się mniemanie, że najpierw przebywa się na Lompy, zaś pobyt na Mikołowskiej jest postępem. Dlatego też powrót na ulicę Lompy był traktowany jako ruch wstecz i budził niepokój. Heyman-Weldman chyba wyczuł, że mam nie najlepsze samopoczucie i próbował to wykorzystać, by mnie zmiękczyć. Nie miałem specjalnie nastroju, aby subtelnie zareagować, więc mu po prostu powiedziałem, żeby się ode mnie Nie był przyzwyczajony do takich ostrych reakcji, najczęściej zalęknionych współwięźniów. Moje zdecydowanie bardzo go zdenerwowało. Zaczął coś krzyczeć, ale od tego momentu miałem z nim spokój. Boncler, który chyba nie najlepiej zniósł kilkutygodniowy okres spędzony w towarzystwie Heymana-Weldmana, powiedział mi, że gdyby wcześniej trafił ze mną do jednej celi, to nie dałby się tak zastraszyć i udręczyć. W tym okresie trwało intensywne śledztwo, a ponieważ odmawiałem składania jakichkolwiek wyjaśnień, funkcjonariusze śledczy konfrontowali mnie z innymi współoskarżonymi w tej sprawie. Miałem 4 takie konfrontacje, polegające na tym, że do sali przesłuchań przyprowadzano mnie i pozostałych 3 więźniów z celi, w której siedziałem. Ustawiano rzędem pod ścianą, a następnie okazywano innym współoskarżonym z mojej sprawy i pytano, czy któregoś z nas rozpoznają. Prawie wszyscy współoskarżeni, z wyjątkiem Andrzeja Kisielińskiego, nie miałem z nim konfrontacji, bo podobnie jak ja odmawiał składania zeznań, bez trudu mnie rozpoznawali. SB starannie przygotowywała te elementy śledztwa. Czytając akta, z którymi każdy aresztant zapoznawał się przed rozpoczęciem procesu, widziałem zestawy ponumerowanych fotografii różnych ludzi, wśród nich wielu działaczy Solidarności, które były okazywane przesłuchiwanym składającym zeznania. Pokazywano im te zestawy, po czym pytano, czy rozpoznają kogoś na tych fotografiach, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach spotkali rozpoznaną osobę. Moją podobiznę, pokazywaną w różnych konfiguracjach, rozpoznało kilku współoskarżonych. Przypominam sobie, jak jeden z nich, zapytany, po czym mnie rozpoznaje, odparł, po charakterystycznym uśmiechu, a prezentowane w albumach zdjęcie w więziennej koszuli zrobiono mi podczas internowania w 1982 roku w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Jak mi się wydawało, podczas fotografowania skrzywiłem się i wyszło jak zwykle. Uśmiechnięta gęba. prowadzący śledztwo wiedzieli więc, że podczas konfrontacji zostanę rozpoznany bez trudu. Chyba po ostatniej konfrontacji Heyman Veldman zrobił jakąś uwagę, która musiała zakłopotać prowadzącego śledztwo porucznika Michała Terlegę, bo później, gdy już zostaliśmy sami, zagadnął mnie, pytając, co myślę o swym współtowarzyszu z celi. Odpowiedziałem, że to prymitywny człowiek i takimi właśnie się posługujecie. Ujawnienie, że rozpoznałem konfidenta, było błędem. Wkrótce zabrano go z naszej, dzięki niemu dobrze zagospodarowanej, celi. Nie chciał uwierzyć, że może zostać przeniesiony i awanturował się z klawiszem, mówiąc, że to niemożliwe, by go przenoszono, bo przywykł do tego, że to współwięźniowie są dostarczani do jego celi. Po przeprowadzeniu konfrontacji prokurator w akcie oskarżenia nazwał te czynności wyjaśnieniami do oczu. Odprowadzano więźniów będących tłem do celi, a mnie i drugiego współoskarżonego pozostawiano do sporządzenia protokołu przesłuchania. Nie były to miłe chwile. Właśnie ten miesiąc, luty 1984 roku, okazał się dla mnie najtrudniejszy w całym okresie pobytu w więzieniu. Złożyło się na to szereg przyczyn. Śledztwo prowadził porucznik Terlega, funkcjonariusz, który wprawdzie nie dokończył studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim, ale miał wystarczająco dużo wiedzy i odpowiedni charakter, żeby dać się we znaki wielu więźniom. Okazało się, że i mnie sprawił wiele kłopotów. Było to dla mnie dramatyczne przeżycie i mogło okazać się brzemienne w skutki. Zdołałem wyjść z tego obronną ręką, ale zapłaciłem za chwilę nieuwagi 46-dniową głodówką. Materiał był fragmentem książki 10 lat w Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Wspomnienia z lat 1980-1990. Autorstwa Michała Lutego. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.